Jezus, kiedy mówił do tłumów, kiedy mówił do swoich uczniów, za każdym razem mówił o czymś ogromnie ważnym. I teraz, kiedy tutaj już czytamy 12 rozdział Ewangelii Łukasza, rzuca się w oczy to, że w tych na przestrzeni pierwszych 15 wersetów właściwie można znaleźć dwa zdania, które rozpoczynają się od wyrażenia strzeżcie się. Strzeżcie się. Do swoich uczniów kieruje takie słowa sam Jezus. I pierwszym tym wezwaniem, do czego mieli się strzec, to było strzeżcie się obłudy. Strzeżcie się obłudy takiej, którą reprezentowali sobą faryzeusze. A drugą rzeczą tutaj, którą czytamy w tym rozdziale, właśnie w 15 wersecie, to jest uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. To są rzeczy, które są nam bliskie, zarówno obłuda, jak i chciwość. Jedna i druga gdzieś tam występuje, ocieramy się o nią, mamy z nią do czynienia, natomiast ani do jednego, ani do drugiego się nie przyznajemy. Nie chcemy myśleć ani o sobie, ani o swoich bliskich, czy że są obłudni, czy że są chciwi. Jeden z pastorów powiedział, że przez całą swoją wieloletnią, tu kilkadziesiąt lat trwającą służbę, nikt do niego nie przyszedł na rozmowę z taką kwestią: pastorze, jestem chciwy, co z tym zrobić? No, po prostu. Ta sprawa jest tak jakby, no, na ile ona jest, ona gdzieś tam jest spychana po kątach, może pod dywan, może gdzieś tam po rogach, i nawet jeżeli jest powszechna, to nikt się do tego nie chce przyznać. I teraz, kiedy Jezus tutaj jest w trakcie nauczania o tym, że Duch Święty będzie tym, który będzie asystował uczniom w momencie, kiedy oni będą poddani prześladowaniom, jeden człowiek, tak jakby ni z gruszki, ni z pietruszki, jest takie powiedzenie polskie, zmienia temat. Wtrąca się, przychodzi i w ogóle nie chce słuchać tego, co Jezus mówi do uczniów, nie chce się zastanowić nad tym, czego temat dotyczy i tak dalej, tylko czytamy tutaj od 13 wersetu. Kto ma tekst, zachęcam, by przeczytać od 13 do 21 wersetu 12 rozdziału Łukasza. Wtedy ktoś z tłumu odezwał się: nauczycielu, nakłoń mego brata, by podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on odpowiedział: człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? I powiedział do nich: uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, bo nawet jeżeli ktoś opływa w bogactwo, jego życie nie od tego zależy. Opowiedział im też przypowieść: pewnemu zamożnemu człowiekowi pole wydało obfity plon. Rozważał więc, co tu zrobić, gdzie ja pomieszczę swoje zbiory. W końcu powiedział: tak uczynię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i w nich zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: masz wielkie bogactwa złożone na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg oznajmi mu: głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. Czyje więc będzie to, co zgromadziłeś? Tak będzie z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Tutaj się kończy ta przypowieść, chociaż tak naprawdę jakby ciąg dalszy i wytłumaczenie możemy czytać dalej, ale o tym zajmiemy się następnym razem. Dzisiaj do tego 21 wersetu. Chciałbym rozpocząć właśnie od tego takiego pytania, może trochę retorycznego. Co to znaczy, że się osiągnęło sukces w życiu, życiowy sukces? Jak zmierzyć to, że się osiągnęło sukces? No bo takie rzeczy docierają do nas, że trzeba odnieść sukces, że no podziwiamy ludzi, którzy odnieśli sukces życiowy, prawda? Którzy są sławni czy zamożni, którzy coś tam osiągnęli. No i ja tak sobie pomyślałem, że pewnie to zależy od etapu życia, w jakim jest człowiek. No bo popatrzcie, dla półrocznego dziecka sukcesem jest raczkowanie. Dla rocznego dziecka sukcesem chodzenie jest o własnych siłach. Tak? Dla uczniów na przykład mogą to być dobre oceny, zdane egzaminy, ukończenie uczelni, a potem co? Założenie rodziny, zdobycie pracy, tak? Dobrej pracy, podróże po świecie, a potem co? Co dalej? Dzieci, dom, samochód i pies, jak śpiewał zespołu Dżem, Nie wiem, czy ktoś z was zna tę piosenkę. Boże, gdzieś tam jest to takie jakieś wyobrażenie tego, czym jest szczęśliwe, udane życie. Inny z kolei zespół śpiewał telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń, szczyt. Tak? W moim wieku ludzie znają ten tekst. Ale jest tak, że jest pewne wyobrażenie tego, co jest sukcesem w życiu, tak? Co jest tym sukcesem. I kiedy osiąga się taki tak zwany średni wiek, no to takie tendencje, już psycholodzy nawet mówią, że są, że ludzie gdzieś tam analizują swoje życie, czy się udało, co się osiągnęło, tak? Czy się nie zmarnowało. I to się potem przeradza w takie trochę porównywanie się z rówieśnikami. A ten to, a tamten, tamto, tamto. A potem się porównuje dzieci na przykład, że a to dziecko tamto. I jak się spotka ze znajomymi, no to właśnie rozmowy tego dotyczą, czego ktoś tam doświadczył, albo co jego dziecko zrobiło albo osiągnęło. No i jakoś tak to jest, że te sprawy nas zajmują, prawda? I jak są pozytywne rzeczy, no to cieszymy się nimi. Jest taka normalna gdzieś tam właściwość, że się tym, no, mówimy o tym, bo tym żyjemy, tak? To są sprawy dla nas ważne. No ale potem już okej, no jak człowiek może dalej sobie myśleć o tym swoim życiu i sukcesie w życiu? No i może sobie myśleć, że jeżeli zdobędzie emeryturę, zapewni sobie emeryturę, albo jeszcze zapewni jakiś dobry start, przyzwoity start w życiu dla swoich dzieci, no to udało się. Tak? Jeżeli jeszcze nie, długie życie pozbawione cierpienia, z dobrymi relacjami z ludźmi, można nazwać taką miarą sukcesu życia pod słońcem. I dużą częścią tego życia jest zdobywanie środków do życia. No bo te właśnie środki, czy to w postaci pieniędzy, najczęściej w naszym kontekście, no to są pieniądze. No bo nawet jak są rolnicy, którzy produkują czy zboże, czy mleko, czy cokolwiek, no to potem zamieniają to na pieniądze i z tego żyją. I czasem owo zdobywanie polega na tym, żeby odebrać to, co się prawnie należy. No i właśnie z taką sytuacją mamy dzisiaj tutaj do czynienia w tym naszym tekście Ewangelii. No bo najprawdopodobniej człowiek, który się zwrócił do Jezusa, zauważcie, że nie zwrócił się po to, żeby Jezus rozstrzygnął sprawę, zbadał obie strony i tak dalej, tylko zwrócił się do Jezusa, żeby Jezus stanął stricte po jego stronie i powiedział jego bratu, żeby dał mu jego część. Po prostu chciał, żeby Jezus był jego prawnikiem i takim, no, reprezentantem. No a brat miałby go posłuchać. Oczywiście Jezus nie podjął tego, ale podjął inną rzecz, bardzo ważną, czyli tę naukę skierowaną do uczniów, żeby się wystrzegali chciwości. I to jest ogromnie, ogromnie dla nas ważne. I dlatego teraz tutaj, kiedy czytamy ten fragment, to Jezus wskazuje też nie tylko jakby ogólnie, że wzywa ich do tego, żeby się wystrzegali chciwości, czy gromadzenia skarbów i pieniędzy, czy takich majątności, ale też mówi, no dlaczego? Dlaczego to nie ma sensu? Dlaczego się tego wystrzegać? 13-14 werset. Powiedz bratu memu. I teraz tak, tłum otaczał Jezusa, właśnie zapewniał swoich uczniów, że Duch Święty będzie z nimi, kiedy będą stawali w synagogach przed jakimiś autorytetami, kiedy będą musieli złożyć świadectwo przed sądami i władzami. No i właśnie ten człowiek po prostu jak powiedz bratu memu, żeby się ze mną podzielił dziedzictwem. Kompletna zmiana tematu, wtrącenie i zobaczcie, że gdybyśmy tak się zastanowili, kim był ten człowiek, to najprawdopodobniej to był młodszy brat. Możliwe w dużej mierze, że zmarł ojciec rodziny. No i teraz co zrobić z pozostawionym majątkiem? No, starszy brat dostaje tą lwią część pierworodnego, tak? No młodszy dostaje tą drugą lwią część tego drugiego syna. I dużo razy i wiele rodzin tak postępowało, że mimo tego, że ten spadek gdzieś tam według prawa się należał, to oni nie dzielili tego spadku, tego majątku po to, żeby zachować go, żeby zachować ten majątek silniejszym, dlatego że większy majątek jest po prostu silniejszy i gdzieś tam wspólnie dalej gospodarowali. No i możliwe właśnie, że tutaj ten młodszy nie chciał wspólnie gospodarować ze starszym bratem. Tak robiło wiele rodzin w tamtego czasu, że jednak nie dzieliło majątku. I chciał swoje, tak? Swoje, które po prostu według prawa mu należy. No a ten starszy mówi, no ale weź ty się uspokój, weź ty się zastanów, słuchaj, posłuch i tak dalej. No i konflikt, tak? Dla starszego młodszy był kłopotem, a dla młodszego starszy był też kłopotem. I tutaj mamy w prawie mojżeszowym, że rozstrzygać mieli starsi, rozstrzygać mieli rabini. Nie wiemy, czy ten młodszy był już gdzieś tam u jakiegoś rabina, nie wiemy, ale wiemy, że również dzisiaj kłótnie o spadek są bardzo istotną częścią życia naszego społeczeństwa. I bracia, najbliżsi, córka, siostra, brat, czy brat z bratem mogą się sądzić, mogą przez lata gdzieś tam tkwić w jakiejś wrogości i niezgodzie właśnie z powodu kłótni o spadek, o majątek. I teraz dlaczego? Dlaczego ludzie uważają, że warto właśnie o te majątki się tak spierać? Warto dochodzić swego? Warto ten majątek zdobyć, nawet kosztem zerwania relacji ze swoimi bliskimi? No Jezus powiedział, że on nie jest ani sędzią, ani rozjemcą, prawda, że on nie podejmuje się tej sprawy. I wiadomo, że Jezus miał konkretne zadanie i nie było nim rozstrzyganie rodzinnych konfliktów o spadek. Nie przyszedł też, żeby przynieść jakąś nową naukę, której oni nie mieli. Chociaż z drugiej strony patrząc, przyniósł sporo tej nauki. Też przyszedł, żeby z jednej strony pokazał swoim świętym życiem, jak może żyć człowiek. Natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że Jezus jest dla nas przykładem, bo nikt z nas Jezusa nie jest w stanie naśladować. I teraz, kiedy zastanawiamy się nad celem, który Jezus przyszedł zrealizować, to tak naprawdę przyszedł uczynić ludzi, którzy są martwi duchowo, ludźmi, którzy są duchowo żywi. I ta prośba tego człowieka gdzieś tam wkracza w ten tok życia Jezusa i go gdzieś tam chce sprowadzić z głównego kursu na sprawy, które nie są ważne, jeżeli chodzi o zadanie, które Jezus przyszedł realizować. I teraz tak, jeżeli nie pojmujemy tego, kim był Jezus i z czym przyszedł do nas, w każdej Jego nauce, w każdym Jego zdaniu, w każdych Jego słowach gdzieś tam musimy pamiętać, że przede wszystkim Jezus jest tym, który przyszedł z woli Boga na ziemię do ludzi, do ludzkości, żeby z ludzi, którzy nie żyją duchowo, uczynić ludzi, którzy duchowo żyją, którzy są żywi. Wracając do tego sporu tych braci, chciwość była prawdopodobnie po obu stronach. I to, co Jezus mówi do swoich uczniów. Zauważcie, że jeżeli mamy tutaj podkreślone, że On mówi do uczniów, to mówi do tych, którzy z Nim byli, tych 12, tak, może trochę szersze grono. Natomiast jeżeli ktoś z nas nazywa siebie uczniem Jezusa, to te słowa są do Niego. To znaczy, że nie może sobie powiedzieć, a ja to jestem odporny na chciwość, mnie to nie dotyczy. Tak samo jak nie może sobie powiedzieć, a jestem odporny na obłudę i mnie to nie dotyczy. To mnie dotyczy. Dlaczego? Dlatego, że Jezus skierował te słowa do uczniów. Skierował, jeżeli jestem uczniem Jezusa, skierował te słowa również do mnie. Czym jest chciwość? No dzisiaj jedną taką definicję znalazłem. W psychologii chciwość jest silną, samolubną potrzebą ciągłego zdobywania lub posiadania czegoś więcej, niż jest to rzeczywiście uzasadnione lub konieczne. To uczucie może dotyczyć wyczerpującego pożądania, głodu lub pragnienia pieniędzy, jedzenia oraz sławy. Oczywiście, że to jest taka jedna z definicji, ale silną, samolubną potrzebą ciągłego zdobywania i posiadania czegoś więcej, niż jest to w rzeczywistości uzasadnione. Nie trzeba powtarzać, że chciwość jest destruktywna. Jest destruktywna dla rodzin, dla społeczeństw, jest kłopotem dla narodów. Niszczy nie tylko życie rodzinne, ale więzi społeczne. Prowadzi do zawiści, do intryg, do przestępstw, kradzieży, korupcji. Ludzie chcą szybko się wzbogacić najmniejszym kosztem i są w stanie wszystko zrobić. Do najgorszej jakiejś takiej niegodziwości się posunąć, żeby to uczynić. Nie mając wyrzutów sumienia ani jakichś takich... Można by powiedzieć, że na szerszą skalę, taką gospodarczą, zauważcie, jak funkcjonuje chciwość. Wielkie koncerny, wszystkie wielkie koncerny, im zależy tylko na tym, żeby z roku na rok mieć coraz większe zyski. Produkują, więc produkują, chcą to sprzedawać. I co potem? Robią reklamy, żeby przekonać ludzi, że ludzie muszą to kupić, żeby być kimś. No i ludzie to kupują, no bo są wyprzedaże tu tego. Jak nie masz wielkiego telewizora na 70-200 cali, to po prostu twoje życie jest do niczego. Prawda? I teraz, jeżeli jesteśmy poddani takiego rodzaju retoryce, propagandzie, to po czasie, którego możemy stwierdzić, no może faktycznie, nie? Ten mój stary telewizorek jest... No taki mały, nie? Ale działa. No. I wtedy człowiek, no, z jednej strony nie ma nic złego w tym, że kupujemy nowsze rzeczy, że lubimy nawet nowsze rzeczy. Natomiast problem czy zło, które się gdzieś tam tutaj czai, jest to, że w rzeczach upatrujemy swojej wartości. To, jakie mamy rzeczy, przekładamy na to, ile jesteśmy warci. Ja też, słuchajcie, lubię dobrze działający komputer, tak? Lubię jakiś ładny telefon. Podoba mi się, nie? Taki za 8 tysięcy. Teraz telefony są za 8 tysięcy, słuchajcie. Fajny, zdjęcia robi, wszystko, nie? I teraz, no samochód też mi się ładny podoba, no. Prawda? Mam swój, który jest starszy od moich dzieci, ale chciałbym jakiś inny, nie? I teraz zobaczcie, jeżeli na przykład słucham reklamy, nie wiem, jakiejś tam marki, każdy jest kimś, nie? No to myślę sobie, ja nie jestem kimś, bo nie mam tego samochodu. I w taki sposób gdzieś tam działa ta reklama, przekonuje i pokazuje, że my jesteśmy kimś w momencie, kiedy mamy rzeczy. I to jest kompletnie wbrew temu, co Słowo Boże mówi. My nie jesteśmy kimś, dlatego że mamy drogie, ładne, nowoczesne rzeczy. My jesteśmy kimś, dlatego że Bóg nas takimi stworzył. My jesteśmy kimś, dlatego że Bóg nas kocha, że jesteśmy kimś, dlatego że w naszym życiu żyjemy z Bogiem. I jeżeli takiej perspektywy nie będziemy mieć, to jesteśmy w kłopocie. Jesteśmy w kłopocie, który prowadzi do tego, że możemy pójść tą ścieżką chciwości, którą tak naprawdę iść nie chcemy. Ta chciwość ludzka, tych koncernów, słuchajcie, a propos tych nowoczesnych samochodów, no może mało kto wie, bo to jest taka niepopularna informacja, no ale na przykład te hybrydowo takie na baterie samochody, one potrzebują na przykład dużo kobaltu. Kobalt, 70% szacuje się, jest wydobywany w Republice Konga, w środku Afryki. To, jak jest wydobywany kobalt tam, jeży włosy na głowie. Tam pracują dzieci, tam pracują ludzie, którzy fizycznie na własnych barkach noszą jakieś takie ciężkie kosze tego kobaltu. Możecie poszukać tych informacji, one są w internecie dostępne. Są zatruci, nie mają tych masek, wiecie, tych środków bezpieczeństwa. I to wszystko jest po to, żeby właśnie takie wielkie korporacyjne firmy budowały, czy to nowe sprzęty, tam gdzieś są wykorzystywane baterie, czy to właśnie te samochody, po to, żeby je sprzedawać za setki tysięcy i wmawiać ludziom, że wtedy właśnie są eko i wtedy są właśnie kimś. Bo są eko, ale kosztem pracy, wyzysku ludzi, którzy wygrzebują ten kobalt z tych odkrywkowych kopalni tam właśnie w Republice Środkowej Konga. I to jest jakiś straszne właściwie. Popowiem taki kawał, chociaż nie powinienem na kazaniu mówić kawałów, ale a propos właśnie chciwości koncernów. Wiecie, że nawet w Polsce badane są na przykład wędliny, kiełbasy pod kątem zawartości mięsa w nich. Ile jest kiełbasy w kiełbasie? Dlaczego nie 100%, tak? No bo właśnie jeżeli czegoś dodam do kiełbasy, to więcej tej kiełbasy zrobię, która ma zawartość 90% mięsa i więcej się sprzeda. I to właśnie ten kawał polega na tym, że jeżeli w parówce jest mięso, to znaczy, że w zakładzie produkcyjnym był wypadek. Okrutny, nie? Ale to... Chciwość każe ludziom wycinać puszcze amazońskie. Przez to jest naprawdę potężny wpływ na klimat całej Ziemi. Opakowania maleją, ceny rosną i tak cały czas. Jednocześnie właśnie, powiem to kolejny raz, mało kto przyznaje się do chciwości. Ale właśnie chciwość manifestuje się w chęci posiadania więcej z dóbr materialnych, więcej niż potrzeba, więcej niż wystarczy. Chciwy człowiek chce więcej tego, czego ma wystarczająco dużo. A tym powodem, którym jest, żeby wystrzegać się chciwości, tutaj czytam, bo ludzie gromadzą rzeczy, potrzebne czy nie, gromadzą te rzeczy. No, mają czasami jednostkę chorobową, psychologiczną, że wszystko gromadzą. Ale to już tam pomijając. I teraz jeżeli tak się człowiek zastanowi, dlaczego człowiek gromadzi rzeczy, to dlatego może być właśnie, że posiadanie rzeczy daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Że mając pewne rzeczy, mając pewien majątek, jestem bezpieczny. Zapewniłem sobie przyszłość, zapewniłem sobie emeryturę, zapewniłem porządny start moim dzieciom. Jestem z tej strony zabezpieczony. Cały przemysł, no to już mówiłem, że chce nam wmówić, żeby kupować te nowe, ciągle więcej. I wtedy... I zobaczcie, jak wyglądają reklamy. Ludzie, którzy mają te nowe rzeczy, są tacy szczęśliwi, uśmiechnięci, radośni, bawią się na tych reklamach. I tak człowiek myśli, a ja muszę tu pracować od rana do wieczora. A ja tak, i moje życie wcale nie wygląda jak tych na ekranie. A mogłoby, nie? A jeszcze jak ogląda się zdjęcia tam z jakiegoś aktora czy aktorki, czy kogoś tam, kto tam z wakacji publikuje zdjęcia na Instagramie. Tak, o, tam są palmy i taki piasek miękki. No. W każdym razie mają te rzeczy wpływ, ale trzeba zauważyć, że każdy samochód kiedyś był nowy, potem był normalny, a potem staje się gratem. Te rzeczy stają się bezużyteczne po czasie. Stają się śmieciami. A ludzie, którzy stać na to, po prostu kupują sobie dobre emocje, nowe doświadczenia, niezwykłości. Ja kiedyś przeczytałem o szejkach arabskich, o ich samochodach, ile tam mają samochodów tych najdroższych, takich w garażu, o marmurowych tych wszystkich domach, w których mieszkają, o klejnotach, które kupują, o tym, że sprowadzają wodę do picia z lodowców z Grenlandii, że hodują jastrzębie lodowe. Znaczy w Norwegii żyjące w środowisku takim ostrym, oni na pustyni mają te jastrzębie, które tam przeżywają kilka miesięcy tylko, ale ich stać na to. No ale czy na tym polega życie? Tak jak ci szejkowie prowadzą, pełnia życia. Zauważcie, że kiedyś Kohelet zrobił coś takiego, że miał wszystko. Wszystko sobie zgromadził. To, co mu się uwidziało, wymyśliło, wyobraziło, to, o czym usłyszał, tego zakosztował. I stwierdził potem, że to wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. A Jezus mówi, nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. To w tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Możesz te rzeczy mieć albo ich nie mieć, ale nie od ilości rzeczy zależy twoje życie. One nie mają znaczenia dla twojego życia. Pod warunkiem, że myślisz o życiu tak jak Jezus myślał o życiu. Że dla ciebie życie jest tym, czym było życie dla Jezusa. Kiedy tam jeszcze właśnie w tym tłumaczeniu możemy czytać, że w życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki, no to pojawia się pytanie, no to o co w życiu chodzi? No Jezus opowiada historię bogatego głupca. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zauważmy, człowiek był bogaty zanim to pole obrodziło. Poza tym nikogo nie okłamał, nikogo nie oszukał, nikogo nie wykorzystał. Po prostu był wyjątkowo urodzajny rok i stał się dużo bardziej bogaty niż był rok wcześniej. To tak jakby dla bogatego człowieka, nie wiem, trafiło się, że wygrał na loterii jeszcze mnóstwo pieniędzy. Był zamożny i trzeba powiedzieć, że w Biblii nie jest problemem to, że ktoś jest zamożny. Nie jest źle być zamożnym. Większość patriarchów Starego Testamentu było zamożnymi ludźmi. Jakub, Abraham, Izaak. W Nowym Testamencie Jezusa pochowano w grobie człowieka Józefa z Arymatei, którego ocenia się, że był trzeci pod względem zamożności w Izraelu, Palestynie tamtego czasu. On dorobił się majątku na sprawach związanych z zapewnieniem wody. I nie jest źle być bogatym, ale Pismo mówi, że jest niebezpiecznie być bogatym. Że jest pewne niebezpieczeństwo. W liście do Tymoteusza jest na przykład coś takiego, że ci, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy, zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych, szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Człowiek, który tutaj jest opisany w tej przypowieści, ma rolę. To każdy, kto pracuje na rolę, zależy od pola, wie, jak nieprzewidywalna jest pogoda. Jak deszcze, prawda? Teraz cierpimy na brak deszczu i to wszystko, jaki to ma wpływ na urodzaj. Ten człowiek też, czy on, czy ludzie, skoro był bogaty, to prawdopodobnie miał ludzi, którzy pracowali na jego polach, ale oni musieli ciężko pracować rok w rok. Nie wiemy nic o nim, czy odziedziczył część majątku, czy później rozmnożył. W każdym razie kwestia jest taka, że to, że pole obrodziło, można było postrzegać, że to jest Boże błogosławieństwo. Po prostu Bóg mu pobłogosławił majątkiem dodatkowym, ogromnym. I teraz, no tak mówi się, od przybytku głowa nie boli. Może to nie zawsze jest prawda, ale miał dylemat, co zrobić z tym dodatkowym bogactwem. I się zaczął zastanawiać. Czytamy, nie mam gdzie złożyć plonu. W końcu postanowi, zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. A potem powiem do swojej duszy. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Po prostu w naszych kategoriach postanowił zapewnić sobie przyszłość. Zabezpieczy się na lata i będzie cieszył się, używał swego majątku, by odpoczywać, jeść i bawić się. Może podróżować, może cieszyć się ładnymi ubraniami. W sumie plan dosyć prosty, jasno przedstawiony. Ten majątek ma służyć jemu samemu przez długie dni. taki trochę taki właśnie samolubny plan. Ja kiedyś pamiętam, usłyszałem takie zdanie, jeśli ja nie pomyślę o sobie, to kto pomyśli o mnie? Że człowiek generalnie jest samolubny, tak? Bo jeżeli ja nie pomyślę o sobie, to nikt o mnie nie pomyśli. No i on właśnie postąpił w taki sposób. Majątek ma stanowić gwarancję szczęśliwego, długiego życia na ziemi. Ani słowa w tym planie o Bogu. Zauważyliście? Ani słowa wdzięczności do Boga, że ten plon, prawda, powstał, że była woda w odpowiednim czasie, że ziarno wydało ten stokrotny plon. W ogóle Bóg jest nieobecny w tej historii z punktu widzenia tego człowieka. Nie ma zdania o wdzięczności Bogu, nie ma zdania o tym, że jakąś część tego majątku przekaże jako ofiarę na świątynię czy gdziekolwiek. Po prostu wszystko to, co miał, miało służyć Jemu. Nie miało służyć nikomu innemu, żadnym potrzebującym. I ten człowiek nie zauważył to, co kiedyś Kohelet zauważył, że nie ma dla człowieka nic lepszego niż to, by się najeść i napić, korzystać z dóbr zdobytych własnym trudem. Tutaj akurat by się zdawało, to jest drugi rozdział 24. Tutaj akurat by pasowało to, co on zrobił. Natomiast ta druga część tego fragmentu mówi, zauważyłem, że to również pochodzi z ręki Boga. Bo kto może jeść, kto dogadzać sobie bez jego przyzwolenia? W liście Jakuba z kolei znajdujemy takie karcące słowa do biznesmenów, którzy planowali swoje zyski czerpać, bez zwracania uwagi na Bożą wolę. Teraz słowo do was, którzy mówicie dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel, czerpać zyski. Przecież nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Czym jest wasze życie? Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, potem znika. Powinniście raczej mówić, jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo. Wy tymczasem chełpicie się zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa. No i Jezus, kiedy w określenie głupcze Jezus wkłada w usta Boga, który mówi do człowieka, to nie znaczy, że ten człowiek jest mało wykształcony albo mało inteligentny. To znaczy, że w swoim życiu żył, jakby Boga nie było. Pamiętacie Psalm 14:1? Głupiec rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. On być może nie twierdził, że nie ma Boga, ale żył tak, jakby Boga nie było, tak jakby Bóg nie miał wpływu i znaczenia w jego życiu. I nic do powiedzenia w jego życiu. Tak postępuje głupiec. Nawet jeśli ktoś mówi, że wierzy, a żyje, jakby Boga nie było, podejmuje decyzje, wybiera wybory swoje, tak jakby nie zwracając uwagi na to, co jest Bożą wolą, można go po prostu nazwać słusznie zresztą głupcem. Czasem w kontekście chrześcijańskim słyszy się takie określenie funkcjonalny ateista. Nie wiem, czy słyszeliście. Ja się na to natknąłem. I właśnie ono opisuje funkcjonowanie człowieka, który deklaruje, że wierzy w Boga, ale funkcjonuje tak, jakby Boga nie było. Tak, jakby Boga nie było. Bóg nie ma wpływu na jego żadne decyzje. I teraz co? Bóg w tej historii pojawia się w momencie, kiedy zażąda duszy tego człowieka. I człowiek nie ma zasobów, aby to zażądanie duszy czymś wykupić. Nawet jeżeli by cały majątek ten człowiek oddał za swoją duszę, to tej duszy nie odkupi. I wiemy o tym. Ciekawe, niedawno czytaliśmy z Anią Księgę Hioba i tam jest drugi rozdział, gdzie diabeł w taki bardzo cyniczny sposób mówi, że za życie człowiek odda wszystko. 2:4 to jest w Księdze Hioba. I ten człowiek nawet jakby oddał cały majątek, nie jest w stanie wykupić swojej duszy. Jezus zresztą mówi w Ewangelii Marka, co bowiem człowiek może dać w zamian za swą duszę. I zobaczcie, jaki jest paradoks. To, na co się szykował, to, co szykował dla swojej duszy, zostało mu odebrane. To przyszłe życie, na które się szykował, zostało mu odebrane. A cały majątek, spichlerze, stodoły czy silosy, które tam pobudował, pełne wszelakiego dobra, czyje to będzie? No wniosek jest taki, że na pewno nie jego. Na pewno nie jego. Czyjeś to może będzie, ale nie jego. I on z tego nie skorzysta. nie będzie miał z tego korzyści, z tego, co nagromadził. No Jezus podsumowuje to, co powiedział. Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Nie chodzi tu o to, że zażąda się duszy od każdego, kto sobie planuje więcej zarobić. Czy też chce użyć to, co zrobił na własny użytek, tak żeby nie zdążył tego zrobić. Tak? Nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, że to, co człowiek zgromadził w postaci rzeczy czy majątku, jest bezużyteczne w zapewnieniu życia, jakie Jezus ma na myśli. Rozczaruje się taki człowiek tym, że tyle wysiłku włożył w zapewnienie sobie przyszłości i ten wysiłek poszedł na marne. Bo włożył wysiłek nie w to, co trzeba było. Zamiast gromadzić sobie i dla siebie skarby, człowiek powinien zadbać o to, aby być bogatym w Bogu. Tak Jezus tutaj to podsumowuje. Do mnie kiedyś dotarła taka bardzo prosta, a nie wiem jak to nazwać, przykład, alegoria o człowieku, który wspinał się po drabinie i wspinał się po tej takiej długiej drabinie, którą przystawił do, bo były dwie ściany i przystawił do jednej ściany, wspiął się na samą górę i się okazało, że nie do tej ściany przystawił drabinę. Zobaczcie, że to jest tak, że całe życie gdzieś tam człowiek się wspina, wysila, a potem się okazuje, że nie do tej ściany. Tak? Nie w tą stronę, nie w tym kierunku się wysilałem. I dlatego ta przypowieść jest trafna dla nas dzisiaj, jest potrzebna dla nas dzisiaj, aby każdy z nas wysilał się we właściwą stronę, we właściwym kierunku. Żeby się nie zawieść, żeby się nie rozczarować, żeby się nie okazało, że to, na co się szykowaliśmy, zostało nam zabrane i nic z tego, co przyszykowaliśmy, nie możemy użyć. Bo życie, o którym Jezus mówi, to jest coś więcej niż jedzenie, ubranie czy rzeczy, których się używa. Mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymacie. Wiem, że już powinienem kończyć, ale nie chcę skończyć, nie mówiąc tych podsumowania. Ostrzeżenie Jezus kieruje do swoich uczniów. Jeżeli jesteśmy Jego uczniami, Jego ostrzeżenie powinniśmy sobie wziąć do serca. Nie tylko ludzie spoza społeczności wierzących mają problem z chciwością. Mają z tym problem również ludzie w Kościele, ludzie, którzy deklarują swoją wiarę w Boga. I dobra wiadomość jest taka, że możemy swoje serce przed tym uchronić. Możemy gdzieś tam w świadomy sposób te myśli, które do nas dochodzą, jakieś takie czy obrazy, informacje odepchać, żeby to nie budowało w nas tej chciwości, która nas popchnie w kierunku, w którym nie powinniśmy iść. Środki, jakie mamy, druga rzecz, i czym dysponujemy, mamy dzięki Bogu. A więc winniśmy myśleć o nich tak i tak ich używać. Z wdzięcznością Bogu, ze świadomością, że to od Niego pochodzi. Jeżeli ktoś ma jakieś zdolności, umiejętności, to powinien gdzieś tam wyciągać wniosek, że to, co ma i czym dysponuje, jest od Boga. Że Bóg mu to dał, że Bóg mu tym pobłogosławił. I zachęcam każdego z nas, siebie też, do przyjrzenia się swemu sercu, ale też swoim zakupom. Słuchajcie, bo co w naszych sercach jest, jakie rzeczy kupujemy, ile tych rzeczy kupujemy, z jakim nastawieniem, czy konsumpcja to jest ten styl życia, który chcemy naśladować, czy to jest ścieżka, którą chcemy iść, bo świat wokół nas tak chodzi. Słuchajcie, te dzisiejsze świątynie to są te centra handlowe po prostu. Cały Boży dzień można tam spędzić i wszystkich sklepów nie odwiedzić nawet. Chcemy, to jest taka normalna gdzieś tam pragnienie, chęć zapewnić sobie tę przyszłość, czy tudzież swoim bliskim. Natomiast w tym wszystkim, żebyśmy nie zatracili właściwej perspektywy, od kogo pochodzi nasze życie, od kogo ono zależy. Nasza przyszłość jest z Bogiem, nasze bezpieczeństwo jest w Bogu, a nie w tym, jak dużo i jakich rzeczy zgromadzimy sobie za życia. Popatrzmy w prosty sposób też może, jak wyglądają dziesięciny nasze. Kiedyś mnie ośmieszyło zdanie, że ponoć ostatni nawraca się portfel. Nie wiem, czy się zgadzacie z tym, ale to trochę tak jest, nie? Że to, co człowiek ceni najbardziej, z tym się najtrudniej jest mu rozstać. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że nie stać go na to, by Bogu owet 10% oddać, żeby ofiarować Bogu nawet więcej, no bo te 10% nie jest jakimś limitem górnym, tak? Daje świadectwo tego, co jest w jego życiu ważne, a co jest mniej ważne. Świadectwo tak naprawdę w co wierzy. W co wierzy, co jest dla niego ważne. Chciwość przejawia się w tym, że się ceni rzeczy ponad miarę. Że w rzeczach upatruje się swojej wartości. Trudno się z takimi rzeczami rozstać, bo się uznaje je za dorobek życia. One mówią o tym, ile jestem wart. Tak nie powinno być w naszych głowach, w naszych sercach. Rzeczy powinny nam służyć, innym służyć, a nie służyć temu, żeby określały naszą wartość. Chciwość jest nazwana bałwochwalstwem w tym fragmencie z Kolosan, który czytaliśmy przed modlitwą, bo zaślepia człowieka i zamiast Bogu człowiek służy samemu sobie. I zamiast stać się panem swego majątku, staje się sługą swojego majątku. Mamonie służy. I zobaczcie też, że Bóg daje szczodrze i obficie i może dać dużo więcej niż dał do tej pory, ale zbyt często się okazuje, że wtedy serce człowieka tak naprawdę przylega do tego majątku zamiast do Boga, który ten majątek dał. Tak? Że to jest tym naszym nieszczęściem, że zamiast serce być pełniejsze wdzięczności i radości i uwielbienia do Boga, skupia się na tym, co dostało od tego Boga. I wtedy jest niewłaściwie umieszczona tak jakby miłość. Kto jest ważniejszy, czy co jest ważniejsze? Oczywiście, że Bóg jest ważniejszy niż to, co Bóg mi dał. Powinniśmy o tym pamiętać. Ale na szczęście nie wszyscy, którzy są obdarzeni majątkiem, są osobami, których serce do tego majątku przylega. Bo są i biblijne, i pozabiblijne przykłady ludzi, którzy będąc zasobnymi ludźmi, żyli dla Boga i z Bogiem i stali się w Bogu bogatymi. Co ciekawe, nie tylko ludzie zamożni mają problem z tym, że ich serce przylega do majątku. Również ci, którzy nie są zamożni, mają tego rodzaju nastawienia w sercu. Tak więc na owo pytanie, o co w życiu chodzi, odpowiadamy z Jezusem o to, by w Bogu stać się bogatym. W taki sposób mierzymy sukces w życiu. Sukcesem w życiu jest to, że się stałem w Bogu bogaty. Nie to, ile rzeczy zgromadziłem, niezależnie od tego, jakim majątkiem dysponuję, jakim samochodem jeżdżę, czy w jakim domu mieszkam. O tym natomiast, jak stać się bogatym, co trzeba rozumieć pod tym sformułowaniem, to następnym razem porozmawiamy, kiedy będziemy rozważać Ewangelię Łukasza. A teraz zachęcam do modlitwy.